Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny Aleksandra Kłapot-Wiśniewska. O, drodzy Państwo, to był bardzo udany tydzień dla nas, a szczególnie środa należała do wybitnych dni, bowiem wówczas spotkałyśmy profesora Sabolca Esteniego.
I słuchałyśmy tego profesora z, jak to brzydko mówią, otwartą buzią, ponieważ rzeczywiście to, co ma do powiedzenia, jest nieprawdopodobne. Studenci też byli zasłuchani, podobno 3 godziny trwało spotkanie z panem profesorem na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Trochę żałuję, że nie zaproszono również rytmiczek z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych, bo Sabolc Esteni to nie tylko znakomity pianista, kompozytor, ale przede wszystkim improwizator. A to jest przedmiot, który właśnie jest na rytmice w Liceum Muzycznym i to jest ikona tej improwizacji, właśnie profesor Sabolc Esteni. I no jakżeż miło było w ogóle spotkać pana profesora, a już w ogóle jak posłuchałyśmy o jego historii życia, ale także o improwizacji, której można się nauczyć, jak się okazuje.
Jest to, wiem, że dość ryzykowne stwierdzenie, natomiast od wielu lat pracując w tej dziedzinie doszedłem do wniosku, że patrząc na swoją własną działalność improwizatorską, zresztą od wczesnego dzieciństwa, również relacji mojej matki, jak i ojca, moja matka pięknie śpiewała węgierskie kolędy, pieśni węgierskie, a mój ojciec cudownie grał na skrzypcach, był architektem z wykształcenia, moja siostra pięknie na fortepianie, jako prywatna, rezultat prywatnego nauczania jej, ale doszła nawet do mazurków i niektórych walców łatwiejszych Chopina. Te godziny muzyki rodzinie zachęcili mnie do udziału, swoistego udziału w ich grze. Kręciłem, robiłem różne obroty, chodziłem pod fortepian, słuchałem plytę rezonansową, bo tam lepiej było słuchać i tak dalej, czyli robiłem rozmaite wycieczki wokół instrumentu. Siostra się śmiała ze mnie, że i znowu złapała fiola, mówi, i znowu zaczyna kręcić i jeszcze upadnie. Tutaj akurat grała walce Chopina, czyli reagowałem dokładnie tak jak Emil Jacques Dalcroze, zresztą twórca rytmiki, który jest obecny także w Polsce. Wspaniała metoda umuzykalnienia i zachęcania głównie młodych, ale także innych ludzi w stronę muzyki poprzez ruch. Więc ja to uprawiałem od samego początku, czyli ja nic nie widziałem o Dalcroze jeszcze w Polsce, kiedy byłem studentem, ale tak z biegiem czasu, jako już nauczyciel improwizacji fortepianowej, doszedłem do wniosku, że chyba Dalcroze jest tu punktem wyjścia i trzeba by wielką uwagę prześledzić jego wyobrażenie o przyciąganie w orbitę kultury i sztuki poprzez ruch. I ponieważ w rytmice dalcrozowskiej integralną częścią jest improwizacja, także instrumentalna, jak i wokalna, instrumentalna, ruchowa także, więc zaczynałem wielkim zainteresowaniem śledzić ten proces i też doszedłem do wniosku, że improwizacja jest niczym innym w muzyce niż mową muzyczną, mową. Podczas gdy dzisiejszej sytuacji obecnej w szkolnictwie dominującą rolę, o tym zresztą mówiłem dzisiaj, dominującą rolę odgrywa recytacja, sztuka recytacji tekstów zapisanych, zanotowanych, głównie historycznych. Dawniej jeszcze tego nie było, bo jeszcze w czasach Lista i Chopina historyczna muzyka była nie tyle nieobecna, tylko bardzo rzadko obecna. Klasycyzm i barok w repertuarze, czyli na tak zwanych koncertach. Natomiast po romantyzmie dziwny zbieg okoliczności, że akurat wtedy, kiedy Edison wynalazł reprodukcję dźwięku, czyli pojawiła się po prostu ta sytuacja związana już w pewnym sensie biznesem lub rynkiem muzycznym, można nazywać, niespotykana w poprzednich epokach, że sztuka dźwięku może być utrwalona, może być reprodukowana i może być wielokrotnie transmitowana. I w związku z tym to rodziło błyskawicznie, według mnie, proces również w edukacji i w szkolnictwie. Otóż improwizacja, która była wszechobecna w poprzednich epokach, od czasów baroku, nawet przed tym, także każdy muzyk improwizował, musiał, bo zapis, notacja była celowo tak skrócona i tak niejednoznaczna, że wymagała od każdego muzyka umiejętności improwizowania, czyli tak zwanej mowy, autentycznej mowy i nie tylko umiejętności recytowania zapisanego tekstu. Tak było także w późnym baroku. W klasycyzmie już bardziej jesteśmy świadkami doskonalenia raczej zapisu nutowego, coraz więcej instrukcji w zapisie. Muzyce, że z notacji się pojawia. A w romantyzmie po Liszcze, twórczości Wagnera, później Richarda Straussa, Mahlera, Forego i Scriabina, już jesteśmy świadkami wręcz maksymalnego, prawie do niemożliwości doprowadzoną instrukcją dla wykonawcy, o czym ma myśleć w trakcie gry, recytacji i zmiany tempa, mikroagogiki, trochę zwalniać, ile mu wolno, ile nie. Pojawiają się pianississimo 4P pod rząd, tak samo fortississimo, prawda? U Liszta już też się pojawiają te próbki, już nie mówiąc o tym, że później u Scriabina, na przykład w trakcie prawie całotaktowej pauzy pojawia się instrukcja poco accelerando, czyli trochę przyspieszać i trochę zwalniać, podczas tak zwanej ciszy, kiedy nie ma dźwięku. Czyli to jest już dochodzenie nie tyle do absurdu, tylko już taka poetyka wyrafinowana, wymagająca ogromnej wrażliwości i odwołania się do metafory, symboliki od wykonawców, że prawie no, można już dyskutować, czy to jest możliwe do realizacji, czy nie. Czyli zmierzam do tego, że z biegiem czasu ta notacja tak stała się prawie że jednoznaczna i super dokładna, nie mówiąc już o muzyce współczesnej, twórczości Schoenberga, Weberna, Stockhausena, serialna muzyka w latach 60., 70., że wielokroć tradycyjnie ukształtowanych instrumentalistów odstrasza. Pewną innowacją była w latach 60. propozycja Kazimierza Sarockiego, Wilda Lutosławskiego odnośnie aleatoryzmu, tak zwanego kontrolowanego, który wymaga umiejętności improwizacji od instrumentalistów, zupełnie na nowym gruncie, czyli nie w tradycyjnym systemie dur-moll, tylko w tych nowych 12-stopniowych lub sonorystycznych układach. W każdym razie wracam do sedna. Improwizacja jako mowa muzyczna, jestem o tym absolutnie pewnie przekonany do dzisiejszego dnia, że jest możliwość do wywołania z powrotem, ponieważ każdy, stwierdzam całą odpowiedzialnością, każde dziecko muzykalne, wrażliwy na dźwięk i być może utalentowany, być może genialny, uprawia improwizację już w kolisce. Tylko rodzice na to nie zwracają uwagi. To znaczy bawi się grzechotkami, bawi się później garnkami, łamie talerze i tak dalej, i tak dalej. Czyli bawi się rytmami, mruczy pod nos, śpiewa, wydaje sobie szepty, gryzoty i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście no, dziecko, wiadomo, że to jest w ramach mowy muzycznej, nie jest to ukształtowaną mową, sensowną mową, ponieważ dziecko nie ma czym to robić, prawda? Mowa tak się rodzi. Również mowa ojczysta w kolisce. Z biegiem miesiący dziecko zaczyna kojarzyć znaczenie danych słów konkretną osobą, konkretną sytuacją i tak się rodzi mowa już świadoma, werbalna. W ramach muzyki natomiast dziecko najpierw próbuje segregować poprzez naśladownictwo tych efektów dźwiękowych, brzmieniowych, które jego otacza, po swojemu, niepoprawnie, bo przecież nie zna gramatykę, czyli nie zna stylistyki, prawda? Czyli jest to po prostu całkowicie potoczna mowa. Natomiast z biegiem czasu jeszcze rodzice i uważny nauczyciel zajmuje się takim dzieciakiem i tu wchodzi właśnie Emil Jacques Dalcroze, rozumny człowiek, który wie, na czym polega rzecz, to bardzo delikatnie można to ukształtować w kierunku sensownej mowy. A improwizacja jest, powtarzam, mową, czyli pełnej analogii do języka ojczystego, każde dziecko najpierw zaczyna w muzyce mówić i dopiero później zaczyna recytować, czyli podsunięte teksty, grać na pamięć albo z nut bezpośrednio, granie a vista, prawda, czyli opanuje odczytania nut na pięciolinii, ale ten etap jest późniejszy niż improwizacja. Czyli nauka mowy muzycznej, nauka w cudzysłowie, jest to najnormalniejszą rzeczą w życiu każdego uzdolnionego lub muzykalnego człowieka. I mam na to twarde dowody. Całą odpowiedzialnością stwierdzam, że tak zwane formułowanie, to co pani łaskawie powiedziała, że czy można nauczyć improwizacji, otóż mogę tak powiedzieć, że w ogóle samo sformułowanie nauka improwizacji już jest trochę śmieszne. Nie ma czego tu się nauczyć. Raczej trzeba się odwołać do tego, co ludzie prawie już zapomnieli, że kiedyś to robili, bo byli tak malutcy, tak dawno to było, prawda, że po prostu za mglą nie bardzo pamiętamy. Natomiast każdy to uprawiał. Każdy, nawet tak zwany niezdolny w sensie muzycznym. Każdy świat dźwięków to dla każdego zdrowego dziecka jest fenomenem, przez który powinienem przejść, a potem dopiero życie wskazuje, czy dziecko bardziej skorzysta z mowy werbalnej, czyli idzie w kierunku komunikacji werbalnej i już zapomina o tych zabawach dźwiękami, czyli czysto muzycznych zabawach, czy równolegle jeszcze utrzymuje te zabawy dźwiękowe z nauką mowy. A u tych muzykalnych i zdolnych dzieciaków widzę bezwzględnie równowagę, równoległość. Czyli dziecko już zaczyna komunikować z otoczeniem, w sensie werbalnym, a jednocześnie już reaguje na rytmy, już pamięci odtwarza, czyli reprodukuje, czyli mówi, recytuje i tak dalej. No i tak to się kształtuje.
Naszym gościem był pan profesor Sabolcz Esteni. Wrócimy jeszcze do rozmów z panem profesorem, bo nasza rozmowa trwała prawie godzinę, którą tak zarejestrowałyśmy.
Jeszcze dopowiedzmy, bo tego nie było w tej części, że profesor przyjechał do Polski w latach 60., czyli ponad pół wieku mieszka w Polsce, nie zrzekł się obywatelstwa węgierskiego, a więc jest Węgrem, który może robić cały czas, brzydko mówiąc, karierę i spełniać się zawodowo tutaj w Polsce.
Teraz kolejny profesor, Paweł Radziński.
I turniej kameralny, który rozpoczyna się już jutro w Akademii Muzycznej. Wiele zespołów, ale o tym już opowie sam pan profesor.
Już trzecia edycja i turniej. Właściwie od pierwszej edycji miał bardzo dużą popularność. Było chyba 40 kilka zespołów. W tej chwili doszliśmy do 65.
A z czego wynika ta popularność? Coraz więcej zespołów powstaje w akademiach muzycznych, w szkołach muzycznych?
Tak, kameralistyka właściwie w Polsce w tej chwili jak gdyby przeżywa renesans. To była taka dziedzina troszeczkę zaniedbana, a w tej chwili...
Bo każdy myślał, że zostanie solistą.
Solistą, tak, jakoś solistą. I takie było kształcenie. W tej chwili ten profil kształcenia troszeczkę gdzieś w świadomości, przynajmniej studentów, ulega pewnej ewolucji i każdy poszukuje jednak realnego miejsca w życiu muzycznym. W związku z tym jakoś tak tych zespołów kameralnych tworzy się coraz więcej, co jest bardzo, bardzo istotne. Kameralistyka jest właściwie jak gdyby takim rdzeniem, głównym rdzeniem w ogóle muzyki. Z tego każdy z kompozytorów, jeżeli można słuchaczom przybliżyć, właściwie w kameralistyce wyrażał swoje jakieś takie najbardziej skryte, najbardziej intymne odczucia. Pisząc symfonię miał pewne ograniczenia, nieraz zamówienia, czy po prostu... A tutaj robili to często kompozytorzy dla grona swoich znajomych, swoich ulubieńców, czy dla siebie. Więc tutaj są najbardziej szczere, najbardziej głębokie. Jest to kopalnia, właściwie kopalnia muzyki, którą cieszę się, że to się jakoś tak rozwija w tej chwili.
Co muszą zaprezentować? Jaki jest program?
I są trzy grupy. Jest grupa szkół podstawowych, gdzie jest do 15 minut, 15 minut dowolnego programu. Poziom szkół średnich 20 minut i studenci pół godziny. Nie jest to program może zbyt obciążający, ale właśnie o to chodzi, żeby był wykonany bardzo, bardzo precyzyjnie, na jakimś odpowiednim poziomie, dlatego że istnieją w świecie renomowane konkursy wieloetapowe. Monachijskie Arde jest tutaj jak gdyby największym, no ale to już jest dla tych zespołów, które są jak gdyby sformatowane i mają za sobą pewne doświadczenie. To jest, ten turniej jest jak gdyby taką możliwością pierwszego zmierzenia się z kameralistyką.
Powiedział pan ważną sprawę, że w tej chwili powstają też zespoły właśnie w szkołach podstawowych. To jest piękne, że ci młodzi muzycy już chcą z sobą wspólnie grać, dyskutować.
No to jest bardzo, bardzo budujące, że młodzi ludzie, nieraz instrumentalnie jeszcze bardzo słabo zaawansowani, już próbują ze sobą...
Może to jest zachęta właśnie do tego, żeby potem w przyszłości ćwiczyć więcej.
Myślę, że to jest jedna z dróg. Oczywiście, że tutaj jest kwestia reformy, która była wprowadzona. Nie wiem, czy ona była do końca słuszna, ale to nie mówimy o tym poziomie, nazwijmy, zachęcająco amatorskim, tylko mówimy o poziomie profesjonalnym, dlatego, że jest w regulaminie, że program o zróżnicowanym stylistycznie
poziomie
i zawartości, więc ci młodzi ludzie muszą już po prostu mierzyć się z troszeczkę ponadstandardowymi umiejętnościami. I to jest bardzo budujące.
Kto będzie oceniał?
A jury mamy bardzo, bardzo bogate i mamy profesorów i Warszawa, i Poznań, i profesor Bryła, profesor Kwaśny, profesor Makowska, Ławrynowicz. Jury jest bardzo profesor Kotnowska, profesor Murawska.
Same gwiazdy.
Przepraszam, że tak mówię, nie w kolejności, ale przypominam, naszym nowym w ocenianiu jest promowanie pedagogów, więc mamy też dwóch pedagogów, profesora Gębskiego i panią Gidaszewską, których zespoły wygrały w tych młodszych grupach w poprzedniej edycji. Oni w tej chwili zostali dokooptowani, doproszeni do jury. To jest taka jak gdyby próba. No, każdy z pedagogów, który zaprezentuje jakiś świetny zespół w następnej edycji, może liczyć na to, że siądzie z tej drugiej strony i będzie oceniał również zespół, więc myślę, że to jest ciekawa możliwość takiej rotacji pewnej części jury, więc...
Będziemy mieć też gościa specjalnego.
Tak, chciałem rozwinąć, żeby te turnieje kameralne nie były tylko takimi po prostu samymi dla siebie konkurencją, mierzenie się ze sobą. Chciałbym, żeby kiedyś rozpocząłem taki cykl spotkanie z mistrzem. To był Dmitrij Sitkowiecki, fenomenalny skrzypek. I w tej chwili zaprosiłem właściwie już światowej sławy uznanego kompozytora Peterisa Wasksa z Łotwy. Niezwykle ciekawa osobowość, niezwykle interesujący kompozytor, człowiek o zastanawiająco głębokiej kulturze. No, cieszę się niezmiernie, że udało go się zaprosić. 10 będzie spotkanie z mistrzem, panem Peterisem Wasksem, i wykonamy tam kilka jego utworów jako prezentacja jego twórczości. Ja osobiście jestem, to ostatnie tygodnie przepływają i w zachwycie nad jego muzyką, nad jej czystością, nad jej przesłaniem. Jeden z utworów będzie Vox Amoris, drugi na orkiestrę Epifania. Jest to dla mnie, jako kogoś grającego, kto pretenduje do tego, żeby być artystą, niezwykle ważne odsierać się o tak sumienne, tak czyste podejście do muzyki, tak bezkompromisowe. Jest trójka, drugi Arvo Pärt, trzeci Gija Kancelli. To są kompozytorzy, którzy jak gdyby w czasach radzieckich przeżyli te czasy, nieskalani doświadczeniem tych czasów. Muzyka katakumbów, która przetrwała w katakumbach, gdzieś przetrwała i w tym nowym, w nowej rzeczywistości wychodzi i właściwie oplata świat swoim pięknem i swoim jak gdyby zaprzeczeniem tego, że systemy totalitarne mogą wszystko zniszczyć. No muszę powiedzieć, że jestem tym ogromnie wzruszony. To jest wyzwanie.
A profesor
wyzwanie.
Będzie się mierzył 10 kwietnia.
10 o 18, jeżeli Państwo mają ochotę no zobaczyć człowieka niezwykłego, to serdecznie zapraszam.
Akademia Muzyczna przy ulicy Gdańskiej 20.
Gdańskiej 20, tak jest.
Bardzo dziękuję panie profesorze.
Naszym gościem był profesor Paweł Radziński. Jeszcze mamy dla Państwa
fragment płyty. Testowałam na Ewie fragmenty tejże płyty. To płyta wydana przez Duxa. Krzysztof Meyer jest bohaterem, czyli kompozytor, którego miałyśmy okazję poznać, spotkać się z nim w Drozdowie, a więc w rodzinnym majątku rodziny Lutosławskich. I Krzysztof Meyer wraz ze swoją małżonką, profesor Danutą Gwizdalanką, przybyli właśnie do Drozdowa, no ale też ci z Państwa, którzy wiernie towarzyszą Bydgoskiemu Festiwalowi Operowemu, mieli okazję zobaczyć podczas ostatniego festiwalu operę profesora Krzysztofa Meyera. Tutaj mamy do czynienia z utworami kameralnymi i wybrałam, testując na Ewie, fragmenty poszczególnych utworów.
Naprawdę bardzo przyjemna muzyka. Nie ma się czego bać.
No, powiem tak, z muzyką nową jest tak, że muzyka nowa jest po prostu nieosłuchana i pewnie dlatego często się jej boimy.
No jest też po prostu inna niż te kanony repertuarowe filharmonii chociażby. Rzadko wykonywana.
I dlatego nie słyszymy tego na co dzień, w związku z tym nasze ucho nie jest w stanie się do tego przyzwyczaić.
Jakaś taka awangarda, do której nie można podejść, a to jest naprawdę bardzo piękna muzyka.
Ale to jest to, o czym mówił profesor Bargielski wczoraj, że nie ma reguł i właściwie w tej chwili wszystko jest dozwolone. To jest rok 97 i 98, kiedy powstała ta kompozycja, trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian, opus 90. Edward Brunner na klarnecie, Iwan Monighetti na wiolonczeli i Paweł Gilow na fortepianie, czyli same gwiazdy. I fragment tria na klarnet, wiolonczelę i fortepian wybrałam, właściwie Ewa wybrała, drugą część Presti Pitando. No myślę, że fragment bardzo dynamiczny.
Krzysztof Meyer i jego kompozycja z lat 90. Będziemy Państwa tak oswajać z tą muzyką,
tak jest,
nową,
dawkować.
Muzyką współczesną i naprawdę wybierać te kawałki, jak to się mówi, które są warte posłuchania i na pewno pozostaną w pamięci tych, którzy słuchają. Może za kilkadziesiąt lat będzie to już kanon filharmoniczny.
A już niedługo Festiwal Muzyki Nowej w Bydgoszczy i o nim też mówić będziemy. A teraz już
Aleksandra Kłapud-Wiśniewska.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś wieczór muzyki niekoniecznie dawnej, ale muzyki polskiej. Muzyki polskiej, która w zasadzie jest już muzyką dawną. Wszak twórczość przełomu XIX i XX wieku to kompozycje naprawdę minionej epoki. Co więcej, to twórczość kompozytora, który znany jest, którego nazwisko kojarzone jest przede wszystkim jako autora pieśni patriotycznych, osławionej Roty. To Feliks Nowowiejski, którego rok w tej chwili obchodzimy, a Akademia Muzyczna w Bydgoszczy uczciła nie tylko koncertami kompozytorskimi, ale także konferencją, na której spotkali się ci, którzy mają coś do powiedzenia na temat twórczości, dzieła, życia, recepcji Feliksa Nowowiejskiego. To kompozytor, który za życia osiągnął niezwykłą sławę. Sławę dzisiaj przyrównywaną do największych gwiazd muzyki, nie tylko artystycznej. Ale to także kompozytor, którego twórczość niezmiernie krytykowano. Autor uznany za epigona, twórca, któremu przypisywano łatkę nie tylko nietolerancyjnego, ale ba, niesprzyjającego polskiej kulturze twórczości. Z tych samych powodów politycznych był prześladowany w kulturze niemieckiej. Gdy opowiedział się po stronie polskiej, jego muzyka zniknęła zupełnie z niemieckiej prasy, zniknęła zupełnie z niemieckich estrad koncertowych. Takie to losy kompozytora wielokulturowego, kompozytora naprawdę europejskiego, ale twórcy, którego muzyka ciągle wywołuje kontrowersje i dyskusje. Ale co więcej, muzyka wywołująca dyskusje i kontrowersje bardzo często pozostaje mało znana. Bo o ile można powiedzieć, że wszyscy prawie znamy Rotę, to któż z nas słyszał fragmenty Oratorium Quo Vadis? Kto zna symfonię Feliksa Nowowiejskiego czy jego artystyczne pieśni? Dlatego warto przypominać twórczość tego kompozytora, niezależnie od różnych opinii krążących o jego dziełach. Wszak to polska muzyka, polska kultura, która czasami meandrycznie wije się przez losy muzyki europejskiej. Ale twórczość, która naprawdę godna jest zauważenia, godna poznania, a wówczas wtedy możemy poddawać ją różnym osądom. Rozpoczniemy nasze spotkanie z muzyką Feliksa Nowowiejskiego od jego pierwszego sukcesu kompozytorskiego, od uwertury Swaty Polskie. Pod takim tytułem została wydana wkrótce po zakończeniu studiów w Berlinie u Maxa Brucha. I rzeczywiście jest to muzyka, która naznaczona jest z jednej strony polską tradycją, polskiego wesela, tematy polskich pieśni ludowej wszak tworzą główną warstwę melodyczną tego utworu, ale także naznaczona jest upodobaniem Nowowiejskiego, wynikłym nie tylko ze studiów w Berlinie, ale w ogóle z tradycji polskiej kultury muzycznej, upodobaniem do zachodniego, niemieckiego symfonizmu. To po prostu tradycje wspaniałej niemieckiej uwertury koncertowej. Zatem Swaty Polskie to tak jak dzieła młodego Feliksa Nowowiejskiego, styk dwóch kultur, dwóch tradycji, jakże charakterystyczne dla końca wieku XIX. Uwertura Swaty Polskie to utwór opus 6 kompozytora, dziś w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Jerzego Swobody. Była to uwertura Swaty Polskie Feliksa Nowowiejskiego. A teraz tego kompozytora utwór zgoła z innego gatunku. Muzyki z pogranicza twórczości religijnej, która dominowała w młodzieńczych czasach działalności Feliksa Nowowiejskiego, i muzyki patriotycznej. Psalm 136 Ojczyzna, opus 36, to jeden z najpopularniejszych utworów Feliksa Nowowiejskiego. Utwór ikona, wykonywany od okresu międzywojennego przez znaczące zespoły churalne w całym kraju. Dzisiaj pośród licznych chórów, zarówno amatorskich, jak i tych, które specjalizują się już w wykonawstwie artystycznej muzyki, rzeczywiście psalm Ojczyzna można odnaleźć jako koronę repertuaru późnoromantycznego. Wszak twórczość Feliksa Nowowiejskiego początku XX wieku zachowała cechy muzyki romantycznej. Przez niektórych krytykowane, a przez innych doceniane jako kontynuacja jakże żywej ciągle jeszcze tradycji. Psalm Ojczyzna z patriotyczno-religijnym tekstem to utwór przeznaczony na chór mieszany i organy. Oba składy wykonawcze, i chór, i organy, stają się być domeną Feliksa Nowowiejskiego. Wszak jest autorem znacznej liczby utworów przeznaczonych na zespoły churalne, jakże licznie rozwijające się w okresie międzywojennym nie tylko w Polsce. Ale to także utwór organisty, organisty wirtuoza, znaczącego mistrza, który pracował nie tylko jako pedagog organów, ale komponował jako znakomity autor muzyki, która przeznaczona jest na artystycznie, wirtuozowsko traktowane organy. I owe połączenie chóru i organów znajdujemy w pięknym psalmie 136 Ojczyzna. Dziś w wykonaniu chóru i orkiestry Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Thank you.
Był to psalm 136, Ojczyzna, opus 36 Feliksa Nowowiejskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z tą twórczością kompozytora, która powraca jako przypomnienie artystycznych, patriotycznych i także narodowych, ale przede wszystkim typowych dla kompozytora wartości jego dzieł, fragment poematu na sopran i orkiestrę symfoniczną opus 51 Róże dla Safo. To dowód fascynacji Feliksa Nowowiejskiego poezją Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, której literatura stanowi kanwę owego poematu, ale także dowód fascynacji artystyczną pieśnią solową, pieśnią późnoromantyczną po początku XX wieku, w której głosowi solowemu towarzyszy zespół symfoniczny, jakże barwny, jakże wielokolorowy, jak bogaty harmonicznie, w taki sposób, jak widzieli to twórcy postromantycznej pieśni zachowującej walory liryki, ale pokazującej ją w świetle niezwykle intensywnej, szerokiej, barwnej przestrzeni muzycznej zespołu symfonicznego. Dziś Róże dla Safo, opus 51, pierwsza część poematu na sopran i orkiestrę symfoniczną w interpretacji Agnieszki Pias, której towarzyszy Orkiestra Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Jerzego Swobody. A na kolejny muzyczny wieczór zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.